Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Nasz program realizuje dzisiaj Paweł Kretkowski. A tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie skandaliczna sytuacja, która trwa już od dłuższego czasu. Mianowicie sytuacja polskich nagrań. Polskich nagrań, które już polskimi nagraniami nie są. Nie są od 2015 roku, ale o tym będę rozmawiać z moim gościem Wojciechem Konikiewiczem. Ale to za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej. Zapraszam na kombinat.
Arsenał Kultury.
I słyszymy się po krótkiej przerwie. Myślę, że kombinat zespołu Republika to jest najwłaściwszy utwór, który tematycznie pasuje do dzisiejszego Arsenału Kultury. Kombinat, czyli takie miejsce, w którym wszystko dzieje się trochę na opak i w którym jesteśmy podporządkowani wielkim prawom totalitarnych systemów, które zarządzają nami. Może to takie górnolotne słowa, górnolotne i dosyć mocne, ale wydaje się, że w kontekście sytuacji polskich nagrań, które pewnie wielu z Państwa o tym nie wie, jednak polskimi nie są. Nie są przynajmniej w polskich rękach. Rzeczywiście ta sytuacja kombinatu wydawała mi się pasująca. Z nami jest już na łączach telefonicznych, że tak powiem, Wojciech Konikiewicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja tylko oczywiście przypomnę, chociaż na pewno słuchaczom Radia Poznań nie muszę przedstawiać Wojciecha Konikiewicza, polski pianista, keyboardzista, organista, gitarzysta, gitarzysta basowy, ale także producent muzyczny, członek Rady Prestiżowego Amerykańskiego Towarzystwa ISIM, ale myślę, że więcej Państwu powie, z kim współpracował Wojciech Konikiewicz, z takimi artystami, wybitnymi polskimi artystami jazzowymi, jak Tomasz Stańko, Krzysztof Ścierański, Mariusz Mielczarek, Zbigniew Lewandowski, Janusz Iwański, ale też jego brzmienia wspierały i on jako producent muzyczny wspierał czołówkę polskiego rocka, Grzegorza Ciechowskiego, Tomasza Lipińskiego, Roberta Brylewskiego, Lecha Janerkę, Tomasza Budzyńskiego, a także zespoły Klaus, Mittwoch, mój ukochany, Armię Izrael, Kulturę Tilt i wiele, wiele jeszcze innych. Dlatego spotykam się i dlatego zaprosiłam pana Wojciecha Konikiewicza do tej rozmowy, dlatego że on od samego początku śledzi sytuację polskich nagrań i od samego początku tej trudnej sytuacji, kuriozalnej chyba, tak mogę sobie na to pozwolić, na takie słowa, mocno jednoznacznie komentował sytuację sprzedania polskich nagrań, wszystkich praw, które polskie nagrania do tej pory posiadały. Wytwórnia płytowa istniejąca od 1956 roku, mająca w obrębie swoich praw i swoich własności czołową polską śmietankę muzyczną, cały dorobek artystyczny, muzyczny, właściwie polski, który od tej końcówki lat 50. powstał. Panie Wojciechu, gdyby pan tak w dwóch słowach mógł jeszcze lepiej przybliżyć naszym słuchaczom, czym są polskie nagrania dla muzyków, ale nie tylko dla muzyków, dla wszystkich nas, którzy słuchają, którzy znają te zespoły, te melodie, tych wykonawców, tych twórców. Parę słów.
Polskie nagrania to jest po prostu, można powiedzieć, taki sezam pełen skarbu. Co prawda zamknięty z powodów i historycznych, i pozahistorycznych, ale jest to niewątpliwy skarbiec polskiej kultury muzycznej i to w przekroju wszystkich możliwych stylów, nie tylko rocka czy popu, ale także jazzu, także muzyki klasycznej, muzyki współczesnej, a więc całej awangardy polskiej lat 50., 60. i późniejszych, z Pendereckim, Serockim i Lutosławskim i wieloma innymi kompozytorami. Więc jest to wartość unikatowa. To gdyby przenieść to na obszar innej sztuki niż dyscypliny sztuki niż muzyka, można by powiedzieć, że to jest taka kolekcja najcenniejszych obrazów, gdyby wejść w malarstwo.
porównywał pan sytuację sprzedania polskich nagrań do tego, jak moglibyśmy wyobrazić sobie sytuację sprzedania na przykład bitwy pod Grunwaldem Jana Matejki.
Tak, dlatego że sprzedaż tego ważnego dorobku i dziedzictwa kultury narodowej w obce ręce za nikczemnie niską kwotę, no to była po prostu ewidentna zdrada stanu w dziedzinie kultury i w ogóle zdrada stanu.
To ja tylko wejdę tak w słowo, żeby jeszcze uporządkować sobie te nasze wiadomości. To była w momencie sprzedaży spółka, która należała do Skarbu Państwa. Ona ogłosiła upadłość w marcu 2010 roku. Też troszeczkę, mam nadzieję, że tutaj nie zaboli Państwa ta informacja, ale też troszeczkę za przyczyną spadkobierców Anny German. W kwietniu 2013 roku sąd zadecydował o postawieniu najstarszej firmy fonograficznej, bo tym jest, były polskie nagrania w stanu upadłości. I w 2015 roku za rządu koalicji PSL-PO za 8 milionów złotych polskie nagrania kupił Warner Music Poland, czyli w amerykańskich rękach jest nasza muzyka. Ale z tego, co wiemy, też dosyć szybko chyba się zreflektowano, że należałoby te polskie nagrania jednak odzyskać. I jakieś negocjacje rozpoczęły się już relatywnie szybko, w połowie 2017 roku. Nieoficjalnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego niedawno dotarły informacje, że szacunkowa wycena, za którą, bo te negocjacje, jak rozumiem, cały czas trwają z Warner Music Poland, to jest spółka, która już zdążyła się chyba zorientować, że dla nas Polaków jest to ogromny, ogromny skarb. Chyba winduje cenę, tak po kupiecku, tak w handlowych kategoriach. Ale szacunkowa wycena obecnie wynosi pomiędzy 50 a 80 milionów złotych. Czy jest jakaś szansa w ogóle? Czy widzi pan szansę na odzyskanie polskich nagrań?
Proszę pani, no to, o czym pani mówi, to jest stawianie sprawy na głowie, dlatego że wejście w negocjacje z Warnerem to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest zbadanie tej całej transakcji przez prokuraturę i wprowadzenie jej po prostu do sądu. Dlatego, że w moim, nie tylko w moim odczuciu, zostało złamane prawo, została złamana konstytucja. Pani ówczesna minister kultury nie kiwnęła palcem w bucie, żeby zapobiec tej transakcji, a więc rząd tym samym ówczesny. I od tego trzeba zacząć.
Ja zawsze tutaj będę trochę występować w roli adwokata diabła, żeby trochę wybrzmiały pewne mocne akcenty, bo rzeczywiście sytuacja wydaje się całkowicie kuriozalna i nie bez powodu ten kombinat zespołu Republika nam dzisiaj rozpoczął audycję, bo wydaje się, że transakcja, która zaistniała w 2015 roku, jednak wtedy wydawałoby się wolnym państwie, ale nosi znamiona rzeczywiście takich momentów naszej historii, kiedy wszystko bez względu na wartość dla nas jako dziedzictwa narodowego było wyprzedawane i pozbywaliśmy się tego za zupełnie śmieszne pieniądze.
No więc, wie pani, to jest po prostu, ja się zastanawiam i zawsze się zastanawiałem, czy jest jakaś granica podłości i interesowności polityków i na tym przykładzie widać, że w zasadzie chyba nie ma, bo to trzeba być człowiekiem doprawdy wyjątkowej bezczelności i tupetu i pozbawionym całkowicie wyobraźni, jak też odpowiedzialności za narodową kulturę, żeby się dopuścić takiej sprzedaży. To ten cały akt jest po prostu niczym innym, jak zrzeczeniem się suwerenności nad swoim terytorium kulturalnym na rzecz kogoś innego. No. To jest mniej więcej tak samo, jakby pani powiedziała, no dobra, Białorusinie, macie tam Białystok i okolice, weźcie to sobie, zapłaćcie nam jakieś tam grosze za to.
To tak nawet pachnie takimi sformułowaniami czy terminami jak zdrada stanu.
Co, no o tym właśnie mówię od samego początku, bo to jest zdrada stanu. Wie pani, zwykło się mówić o kulturze jako o kwiatkach, ptaszkach i buławatkach, że to jest coś takiego ładnego, niewidzialnego, no...
Albo taki kwiatek do kożucha, tak? Że powinniśmy myśleć o rzeczach ekonomicznych, handlowych, bardziej gospodarczych. To jest podstawa, a ta muzyka, kultura, ta rozrywka, prawda, to nie jest coś, co jest tak nam naprawdę najbardziej potrzebne do życia.
No więc właśnie ta sprawa, czyli po prostu... kultura jako taka, w szczególności kultura muzyczna, może dobrze by było, żeby stworzyć precedens, żeby ktoś po prostu poszedł za kratki i zapłacił za to ewidentne przestępstwo, które się stało, żeby następni chętni nie ustawiali się w kolejce, no bo za chwilę, tak jak mówię, może się okazać, że komuś przyjdzie do głowy, żeby sprzedać na targu bitwę pod Grunwaldem, no bo to też można sprzedać, wszystko można sprzedać. Kolumnę Zygmunta można sprzedać, wszelakie jakieś dobra kultury narodowej, tylko kim my będziemy wtedy? Co, narodem pastuchów słuchających disco polo?
A proszę mi powiedzieć, jak to się wtedy, w tym 2015 roku odbiło w środowisku muzycznym? Czy były jakieś protesty? Bo wydaje się, że jest to dosyć środowisko no, mające mocne przełożenie na media, na jakąś opinię publiczną. Czy rzeczywiście muzycy, czy zespoły, czy, bo to dotyczy naprawdę szerokiego grona muzyków, twórców z różnych branż, dziedzin, tak, gatunków muzycznych. Czy oni jakoś zaprotestowali, bo to ewidentnie działało na ich korzyść, na niekorzyść i nadal działa?
Proszę pani, oczywiście, że środowisko zareagowało na to. No, w odróżnieniu od świata polityki, który, że tak powiem, gładko przeszedł nad tą trumną, na zasadzie Polacy nic się nie stało. Były protesty. Przed Sejmem zgromadziła się grupa wybitnych artystów. Między innymi pamiętam, że był tam Marek Ałaszewski, założyciel legendarnego klanu i twórca repertuaru tej grupy, wybitny artysta, wielu innych. Wreszcie w owym czasie, co jest bardzo istotne, byliśmy w procesie ciężkiej walki sądowej o rejestrację Związku Zawodowego Muzyków RP, której to rejestracji odmawiano nam w sądach. Związek Zawodowy Muzyków RP został zarejestrowany po 3 latach walki sądowej dopiero w 2016 roku, ale i wtedy myśmy jako ten związek w rejestracji też protestowali i też gromkim głosem krzyczeliśmy, że to jest po prostu jeden wielki skandal. Natomiast po prostu cała rzecz została ukartowana i przeprowadzona w taki sposób, że jakby to powiedzieć, uciszono wszelkie, czy wyciszono wszelkie reakcje, to wyglądało w ten sposób, jakby po prostu chciano jak najszybciej sprawę transakcji dokonać, sprawę zamknąć i pójść dalej, w cudzysłowie, do innych tego typu transakcji, których było tam za owych rządów tej poprzedniej koalicji niemało. Zresztą trzeba też powiedzieć, że oprócz tej haniebnej i bulwersującej sprzedaży za po prostu grosze Skarbu Kultury Narodowej, jakim jest Fonoteka Polskich Nagrań, tam się działy jeszcze równie bulwersujące rzeczy. Dość przypomnieć to, co w swoim czasie ówczesny minister kultury Zdrojewski wyprawił Zbigniewowi Rybczyńskiemu.
Tak, to możemy przypomnieć, bo to rzeczywiście była też całkowicie skandaliczna sytuacja.
Tak, i wie pani, co jest w tym wszystkim najsmutniejsze, że został zaprojektowany wspaniały ośrodek, który miał się zajmować efektami specjalnymi w Wrocławiu.
Przypomnijmy, że Zbigniew Rybczyński to jest artysta znany naprawdę szeroko na świecie. Twórca, jeden z pierwszych twórców w ogóle teledysków czy reklam, jeśli mówimy o takiej bardziej komercyjnej, bardziej takim wymiarze sztuki docierającej do naprawdę bardzo szerokiego grona. Ogromne nazwisko na Zachodzie również.
Przede wszystkim, proszę pani, trzeba powiedzieć o rzeczy najważniejszej, mianowicie, że to jest pierwszy polski laureat
Nagrody,
Oscara,
tak,
w dziedzinie Oscara filmowej, który za swój film animowany
Tango
otrzymał Oscara. I to jest człowiek, którego nazwisko oraz dorobek są legendarne. I ten człowiek został po prostu zniszczony do spodu, jako zamiast prowadzić i rozwijać rzecz, która mogła nas w świecie i w Europie znakomicie wyróżnić, promować i ustawić w awangardzie tego typu przedsięwzięć, zostało zrobione coś innego. Po prostu...
Został ukarany za swój chyba patriotyzm, bo jednak wrócił do Polski. On doskonale był, mówiąc tak kolokwialnie, potocznie ustawiony zawodowo na Zachodzie i nie było takiej potrzeby, żeby musiał coś w Polsce robić, a zdecydował się na to, żeby jednak tutaj coś rozwijać, jakoś krajowi też swoim dorobkiem, swoim nazwiskiem pomóc. I rzeczywiście też wtedy przez ministra Zdrojewskiego został brutalnie bardzo potraktowany. Ale...
No tak, tam zabrano mu jego nawet własne komputery i zapieczętowano, które miał w tym ośrodku we Wrocławiu. Zniszczono go, że tak powiem, zrównano z ziemią. Potem, co jest ciekawe, on wygrał protest sądowy z Ministerstwem Kultury, tylko że to już była musztarda po obiedzie, bo wszystko zostało, że tak powiem, zaorane, zniszczone, sprowadzone do poziomu zerowego. No to jest właśnie to, o czym niektórzy dzisiejsi, nazwijmy to, protestanci krzyczeli, żeby było tak, jak było. No to ja dziękuję za takie było.
A może teraz spójrzmy na to w ten sposób. Znowuż będę tym adwokatem diabła, więc proszę się nie denerwować na mnie. Może rzeczywiście to dobrze, że Warner ma te prawa. Może jako Amerykanie z tym większym potencjałem, z tym rozmachem, z tymi może większymi możliwościami dystrybucji, oni przyczynią się albo przyczyniali się poprzez ten wykup do tego, żeby ta nasza polska muzyka, mówiąc potocznie, zaczęła mocno albo mocniej hulać na świecie.
Może, nie, proszę pani,
może to się, jest... może to tutaj takie miało to przełożenie.
No nie, proszę pani, to są jakieś rojenia i to jest tego typu
Bo często mamy, taki kompleks, czy taką nadzieję, że jak to wezmą ci, którzy mają więcej pieniędzy, jakiś obcy kapitał, no to wtedy dopiero doda nam to skrzydeł, pomoże się jakoś bardziej rozwinąć.
Nie, proszę pani, to jest myślenie na poziomie sołtysa Pikutkowa, a nie na poziomie premiera potężnego 40-prawie milionowego kraju. No, jak można w ogóle wchodzić na tego typu tropy?
Ale rozumiem,
to jest,
że
to jest myślenie takie samo myślenie pod tytułem, a po co mamy budować lotnisko, jak już mamy w Berlinie obok.
Nie, to moje pytanie bardziej dotyczyło tego, czy co się dzieje dalej z tymi nagraniami, czy kontakt z nimi, czy dystrybucja ich jest trudniejsza teraz, jakie to ma przełożenie na powiedzmy sytuację przeciętnego odbiorcy, który chce kupić sobie płytę na przykład zespołu SBB?
Proszę pani, tutaj nie chodzi o dostępność, tylko chodzi o coś innego. Chodzi o to, że tak jak mówię, zbycie się suwerenności nad tym materiałem jest bezdyskusyjnie po prostu działaniem nieprawidłowym według niektórych ludzi przestępczym, według niektórych ludzi patologią. I to jest kwestia kultury, to jest również kwestia pewnej jakby niepodległości, nie bójmy się tego słowa. No. Przecież firma Warner nie jest w Polsce po to, żeby robić polskiej kulturze dobrze, tylko żeby robić sobie dobrze.
Bardziej
to rozumie każde dziecko. I od tego trzeba zacząć. Oni tu nie przybyli z misją charytatywną, żeby krzewić polską kulturę na świecie. Ani też żaden z tak zwanych majorsów nie przybył, żeby krzewić polską kulturę na świecie. Dlatego, że ta mitologia, na którą część środowiska artystycznego w Polsce naiwnie liczyła, już pękła w latach 90. To już się wtedy okazało, że oni tu przyjechali nie po to, żeby się jakąś polską kulturą zajmować, tylko żeby tutaj sprzedawać swoje towary. I to jest ich misja i to jest ich cel.
No dobrze, to już wiemy, że niczego dobrego to nie przyniosło, jeśli chodzi o jakieś szerszą dystrybucję polskiego tego dorobku narodowego, jakim są z pewnością nagrania, polskich nagrań. Ale w takim razie, czy widziałby pan taką hipotetyczną sytuację, że załóżmy Warner zamyka swoją tutaj filię, swoją bytność, swoją działalność w Polsce i trzyma sobie te prawa do tych nagrań i ich na przykład nie udostępnia. I w tym momencie rzeczywiście jesteśmy pozbawieni jakiegokolwiek dostępu do tego ogromnego dorobku wielu pokoleń muzyków. Jest to możliwe hipotetycznie.
Proszę pani, prawem właściciela, który coś tam nabył, jest robić sobie z tym, co nabył, co mu się żywnie podoba. I tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że przynajmniej teoretycznie taka możliwość istnieje. Natomiast to nie ma tego, co tego rozpatrywać w tych kategoriach.
Jest to pewne realne też zagrożenie, prawda? Bo też sfera kultury jest podatna, albo inaczej mają na nią wpływ decyzje pewne, czy polityczne, czy jakieś strategiczne, czy chociażby to, że nie będzie widział Warner żadnego swojego interesu, żeby dalej tę muzykę dystrybuować.
Proszę pani, tak jak mówię, to jest tak samo, jak kupi pani, nie wiem, krzesło, stół czy lodówkę. No może pani tę lodówkę trzymać w domu, mój użytkować, może pani ją wyrzucić na śmietnik, pani święte prawo. Nie ma tutaj żadnej istotnej różnicy między tymi sytuacjami.
Czyli sytuacja jest, mówiąc wprost, dosyć poważna.
Wie pani co, ja tutaj chciałbym powrócić do źródeł tej sytuacji. Do tego mianowicie bezprzykładnego chamstwa, prymitywizmu i zaprzaństwa kulturowego, które było udziałem tej ekipy, która się dopuściła tej transakcji. Dlatego, że wie pani, my jesteśmy wszyscy, mówię tutaj o starszej generacji, wychowani na pewnych filarach, prawda? My wiemy jeszcze, no, różnie to bywa z następnymi pokoleniami, ale my wiemy jeszcze, kto to był Wojciech Has, kto to był Andrzej Wajda, kto to był Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Krzysztof Kometa, kto to był Włodzimierz Hasior, prawda?
Notabene bodajże chyba prawa do pamiętnika znalezionego w Saragoście też nie są polskie, więc tak a propos Hasa.
Wie pani, no to już jakby nie wchodząc w szczegóły dystrybucyjne związane z filmem, ale mówię tutaj już jakby w pewnej szerszej perspektywie. Więc po prostu my wiemy, co znaczą te hasła, te nazwiska i ten dorobek. Dorzucić do tego jeszcze wspomniane przez panią SBB, Czesława Niemena, szereg wykonawców z dziedziny muzyki popularnej, czy tych, którzy się otarli o świat, takich jak świętej pamięci Ewa Demarczyk, czy innych. No to są rzeczy, z których wartością i z których przynależnością kulturową nikt nie dyskutuje. I teraz to ktokolwiek, wie pani, ktokolwiek wypuszcza coś takiego z rąk i to za cenę dwóch przeciętnych, takich powiedzmy lepszej klasy apartamentów w Warszawie, bo to dokładnie jakby do tego się sprowadza, no to można sobie odpowiedzieć, kim są ci ludzie, na jakim poziomie jest ich, powiedzmy, jakieś ogólne amplua kulturowe, jaka jest ich świadomość i czy oni mają w ogóle jakieś poczucie wstydu czy odpowiedzialności za swój kraj czy za jego kulturę. Ja obawiam się, że te współczynniki są u nich bliskie zeru. Bo gdyby po prostu byli mężami stanu, a nie mężami swoich żon, to by się 10 razy zastanowili, zanim by wystawili to wszystko, że tak powiem, na stragan i sprzedali pierwszemu lepszemu, bo oczywiście nikogo tam nie było. Były tam 3 kolejne terminy ustawione, to było tak, że ta sprzedaż była po prostu już za jakieś zupełnie zejściowe pieniądze.
Ostatnio, nie wiem, czy pan też zauważył takie zjawisko, które ja osobiście popieram, taki pozytywny snobizm. Myślę tutaj o konkursie chopinowskim. Musimy też powiedzieć, że prawa polskich nagrań w ramach praw, które miały polskie nagrania, tak, są też wykonania chopinowskie, na przykład Rubinsteina, ale też bardzo znaczące wykonania muzyki klasycznej, więc to nie jest tylko ta, jeśli ktoś by mógł rzec, że powiedzmy ten rodzaj muzyki, czy jazz, czy muzyka bardziej współczesna go nie interesuje, tylko to jest rzeczywiście bardzo szerokie spektrum, które oddaliśmy w cudze ręce. To wydaje się zupełnie niepojęte, ale możemy sobie tutaj szafować, możemy tutaj wyrażać swoje opinie, ale czy rzeczywiście jaką pan widziałby rolę obecnie opinii publicznej czy mediów, żeby jednak jakoś naszą publiczność, naszych słuchaczy jakoś, nie wiem, czy zmobilizować, czy uczulić na to, czy my w ogóle mamy jakąś szansę się przebić z taką świadomością szerzej i czy możemy coś konkretnie w ogóle zrobić w tej kwestii?
No wie pani, to po prostu są do wyboru 2 kierunki. Albo jesteśmy krajem, który, czy też państwem, które jest w jakiś sposób niezależne i prowadzi samodzielną i odpowiedzialną politykę kulturalną i każdą inną politykę, czy tam zewnętrzną, czy wewnętrzną, gospodarczą i tak dalej. No albo jesteśmy takim bantustanem, takim właśnie zbiorem wesołych tubylców, którzy za garść paciorków i za jakiś tam mecz perkalu sprzedają tym kolonizatorom swoje najcenniejsze rzeczy. Jeszcze się z tego cieszą, jak przysłowiowy głupi do sera. Więc to jest wybór, który stoi generalnie przed państwem i polityka kulturalna i w ogóle kultura to nie jest działalność błaha i to nie jest coś, co w cudzysłowie można taniej kupić, drożej sprzedać. Mówił o tym człowiek wybitny, którego wydaje mi się, że za mało ci właśnie panowie politycy z tej koalicji, która przetrmarczyła polskie nagrania, czytali. Mówię tutaj o Jerzym Waldorfie. Jerzy Waldorf mówił o tym, czym jest kultura i co ona powoduje. On powiedział krótko, że gdyby nie ta kultura i język, to my byśmy nie przetrwali zaborów, nie podnieślibyśmy się do niepodległości po tych 150 latach. To właśnie kultura była tym, co powodowało, że byliśmy zdefiniowani jako naród, jako wspólnota. Nie tylko mówiąca jednym językiem, ale mająca wspólne odniesienia w sferze duchowej i intelektualnej.
Ja też zawsze mówię, że kultura to jest taka sfera, która kształtuje świadomość społeczeństwa, czyli de facto kształtuje społeczeństwo i musimy o tę kulturę dbać i naprawdę przyglądać się i pilnować tego, żeby dobra naszej kultury narodowej nie przepadały, nie trafiały w obce ręce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Arsenału Kultury był Wojciech Konikiewicz. Program realizował Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Arsenał Kultury.